Gdańsk był gniazdem szpiegostwa na naszym terenie. Wolne Miasto było miejscem, gdzie ścierali się wszyscy. Ścierali się Polacy, ścierali się Niemcy. Ścierały się także wywiady zagraniczne aliantów, ale także Rosji.
Przedwojenny Gdańsk, gniazdo szpiegów, afery i skandale. O polskim asie wywiadu okresu międzywojennego, tragicznym wypadku i kamienicy we Wrzeszczu opowiedzą dwaj historycy, Bartosz Gądek i Artur Jędrzejewski. Zapraszam do wysłuchania dokumentu pod tytułem Rykoszet.
Jan Henryk Grzychoń, ja myślę, że to jest znany przedwojenny polski as wywiadu. Postać do Bonda zbliżona pod pewnymi względami, zwłaszcza jeżeli chodzi o sposób bycia. To człowiek, który w zasadzie całe swoje życie poświęcił wojsku. No i w bardzo młodym wieku, czyli w wieku 26 lat, trafia na placówkę w Gdańsku. To jest rok 1928. Był postacią na pewno kolorową. On nie stronił od alkoholu, chodził w polskim mundurze, co było zabronione na terenie Wolnego Miasta, narażając się zarówno, sprawiając kłopot polskiemu konsulatowi, jak i, prawda, dając Niemcom pożywkę. A przez to, że było go stać na to, żeby się dobrze bawił, no to potrafił się dobrze bawić, więc rzeczywiście żył jak prawdziwy, taki przedwojenny, książkowy szpieg. To była tego typu postać. Postać, która potem znika z pejzażu Wolnego Miasta. Co prawda już, no, można powiedzieć, że nie na stałe, ale nie jest tutaj stale. Dowodzi ekspozyturą w Bydgoszczy. Kiedy pojawiają się w tej ekspozyturze Niemcy, zostają jego wizytówkę. Potem jest oczywiście okres francuski, okres brytyjski. No i wstępuje w szeregi drugiego korpusu. Ginie pod Monte Cassino. Niektórzy twierdzą, że nie ginie. Mój kolega Artur Jędrzejewski, który jest wyspecjalizowany w wywiadzie, zawsze mówi, że on nie ginie. Ja twierdzę, że zginął. Bardzo mi się ta historia wtedy domyka. Taka tragiczna historia patrioty, wybitnego żołnierza, świetnego szpiega, który zduszony przez polskie piekło, po tych wszystkich swoich wspaniałych przygodach, kładzie głowę pod Monte Cassino dla Polski. No chyba trudno o taką, prawda, lepszą, tragicznie zamkniętą naszą polską historię. W tę jego śmierć nie wierzy nie tylko obecnie dr Artur Jędrzejewski, ale też wielu historyków, ale także nie wierzyli na przykład ubecy i komunistyczny wywiad wojskowy, który prowadzi sprawę Grzychonia, jego domniemanego przeżycia i funkcjonowania w różnych krajach, między innymi w Kanadzie jeszcze po wojnie. Podejrzewa się go o to, że po prostu gdzieś tam dokonał mistyfikacji, żeby rozpocząć nowe życie dalej pracując dla wywiadu. Ta sprawa więc jeszcze, prawda, ma swój finał, gdzieś tam ciągnie się i ma swój finał jeszcze po wojnie. To tak jest, że takie osoby jest nam trudno mentalnie uśmiercić. Ja jako zwolennik tej tezy, że jednak zginął pod Monte Cassino, pokazuje, że przeżył własną śmierć.
No, wszystkie dokumenty i wszystkie relacje mówią, że zginął, aczkolwiek dużym znakiem zapytania jest to, dlaczego oficer wywiadu, który posiadał ogromną wiedzę na temat działalności polskiego wywiadu na świecie, ale nie tylko, który współpracował z wieloma wywiadami innych krajów, został wysłany na front. My wiemy, że to na własne życzenie i tak dalej, co było wynikiem pewnych sprzeczek, zazdrości jego oponentów z referatu Wschód. Miał tego nie wytrzymać i na własne życzenie został skierowany na front. Oczywiście pikanterii dodaje fakt to, że tego dnia, kiedy został postrzelony, następnego dnia zmarł, również ginie dowódca, zastępca dowódcy. On był drugim zastępcą dowódcy. On obejmuje dowodzenie i również jest trafiony śmiertelnie, na drugi dzień umiera. No więc gdybyśmy tak zestawili sobie całe życie Grzychonia, jego podejście do pracy, obowiązkowość, ale to, że to był taki rubaszny as wywiadu, który nie stronił od plotek, nie stronił od sytuacji, które powodowały pewne kłopoty również dla niego, był dosyć odważny. Wywiad niemiecki miał z nim bardzo poważny problem, grał im po prostu na nerwach. Potrafił zamówić orkiestrę, która grała Mazurek Dąbrowskiego pod budynkiem Policji Gdańskiej, a więc to na pewno złościło, denerwowało Niemców. Na każdym kroku przygotowywane były różnego rodzaju akcje, chociażby mamy tutaj taką dosyć głośną sprawę Bociańskiej, która miała z polecenia Oskara Rajlego, a więc szefa wywiadu niemieckiego na terenie Gdańska, miała go otruć. Niemcy mieli go stamtąd wywieźć z terenu Gdańska. A więc na każdym kroku Niemcy próbowali zastawić na niego pułapkę, a on wychodził z tego cały i jeszcze się uśmiechał. No i teraz gdybyśmy mieli zestawić chociażby ten wątek gdański, czy później bydgoski z tym, co się stało w ostatnich dniach jego życia, no to się to tak troszeczkę rozmywa i na pewno się pojawiają wątpliwości. Jeżeli byśmy mieli wierzyć w dokumenty, oczywiście wierzymy, bo one są najistotniejsze, to tak, zginął pod Monte Cassino. Ale tak jak mówię, to była postać nietuzinkowa, postać być może swoim właśnie całym życiem pokazywała i pokazuje na tą chwilę, że jest taki znak zapytania, tak? No jak taki prawdziwy as wywiadu, no do końca nie jest wszystko pewne. Marzec, kwiecień 28 rok, kiedy do Wolnego Miasta Gdańska przybywa Jan Henryk Grzychoń w stopniu kapitana. Jesień, październik 28 roku, kiedy do Gdańska przyjeżdża porucznik Edmund Grunwald. To postać również młoda, utalentowana i młody Grunwald zamieszkuje początkowo w budynku Komisariatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej, ale później ostatecznie w jednym z pokoi u Grzychonia w kamienicy przy ulicy Grunwaldzkiej 117. Zauważmy, że zarówno Grunwald, jak i Grzychoń byli rówieśnikami. Grzychoń 1902 rocznik, Grunwald 1903 rocznik. Szybko znaleźli wspólny język. Było wiadomo w kręgach takich najbliższych wojskowych, że Grunwald przyjeżdża do Wolnego Miasta Gdańska obciążony pewnymi takimi depresyjnymi zachowaniami, ponieważ jest nieszczęśliwie zakochany w artystce Hance Ordonównej. Dużo na ten temat nie mówi, ale zwierza się niektórym oficerom o tej właśnie swojej takiej miłości, nieodzajemnionej miłości, no ale żyć jakoś trzeba. Trafił pod skrzydła Grzychonia, który uwielbiał zabawę, rozrywkę, ale był również bardzo dobrym oficerem, który organizacyjnie ekspozyturę, którą przejął w 1928 roku, postawił na nogi, rozbudował. To była prężnie działająca ekspozytura i właśnie w tych strukturach znalazł się młody porucznik Grunwald. I teraz tak, 1929 rok, czerwiec, pierwsze dni czerwca, przybywa do Gdańska z podróży najprawdopodobniej z Bydgoszczy Jan Henryk Grzychoń. Jest odbierany na dworcu przez Grunwalda wraz z innymi oficerami, prawda? Udają się do kamienicy przy ulicy Grunwaldzkiej 117. Szybkie przebranie, ponieważ wieczorem czeka uroczystość, na którą zaproszeni są oficerowie z terenu Wolnego Miasta Gdańska. Uroczystość ma się odbywać w budynku Klubu Polskiego i tak właśnie było. Ta uroczystość, jak to w męskim gronie, gdzieś tam, prawda, zapijana alkoholem, kończy się i impreza zostaje przeniesiona do innych lokali na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Młody Grunwald również idzie, bawi się, rozmawia ze swoimi kompanami. Około godziny 3 nad ranem 2 czerwca wraca do swojego mieszkania. Trochę robi hałasu, wchodząc do mieszkania, budzi ordynansa Grzychonia. To też jest dosyć istotne. Ordynans, marynarz Jan Urbański. Ale po krótkim hałasie wszystko wraca do normy. Idą panowie spać. Grzychoń wraz z dwoma innymi oficerami wraca do domu dopiero o godzinie 8. Wchodzi do mieszkania, każe swojemu ordynansowi przygotować śniadanie dla wszystkich, oprowadza gości po mieszkaniu, wchodzą między innymi do sypialni, w której przebywał młody Grunwald, bierze stamtąd butelkę wina i wychodzi do jadalni. Jeden z oficerów, który był właśnie z Grzychoniem, próbuje dodzwonić się do swojego sopockiego mieszkania, do żony. Najprawdopodobniej mu się to nie udaje, więc korespondencję, którą chciał przekazać drogą telefoniczną, to korespondencję papierową, zanosi po śniadaniu ordynans do sopockiego mieszkania. I teraz warto tutaj wspomnieć o jednej rzeczy. Grunwald, on nie krył tych swoich zachowań depresyjnych, on nawet się leczył u psychiatry gdańskiego, ale miał taką przypadłość, że nosił przy sobie cały czas pistolet nabity pistolet. On się z nim nie rozstawał. Nawet śpiąc miał pod poduszką nabity pistolet. My już wiemy, bo to wyszło ze śledztwa, że jego ojciec robił dokładnie tak samo, a gdzieś tam również wśród rodziny brat popełnił samobójstwo. Więc ta przypadłość, wszyscy ją rozumieli, tak? Na terenie Wolnego Miasta Gdańska nie wolno było nosić, posiadać broni. To było zarezerwowane tak naprawdę tylko dla wąskiej części chociażby funkcjonariuszy policji, ochrony sądów, więziennictwa, celników. Naprawdę to była wąska grupa ludzi, którzy mogli tę broń nosić. Więc tę broń miał właśnie Grunwald. Broń, którą posiadał, to był Browning 6,35 mm, nazywany damką. Dosyć popularna broń u oficerów. Damka dlatego, że była tak małych rozmiarów, bodajże 6 na 7 cm, która mieściła się w damskiej torebce. Tę broń można było również ukryć w kieszeni munduru, była niezauważalna, więc nie podpadało, można było sobie ją nosić. Jeżeli Grunwald taką przypadłość miał, to po prostu czuł się z tą bronią na swój sposób bezpieczny. Wiemy, że ta broń była w posiadaniu, czy posiadaczem, właścicielem tej broni był Jan Henryk Grzychoń, więc po prostu po przyjacielsku tę broń przekazał swojemu współlokatorowi. I wracając jakby do tego dnia, śniadanie, prawda, panowie spożywają śniadanie, ordynans wyszedł już z mieszkania, do tego sopockiego mieszkania, do żony jednego z tych towarzyszy. Wchodzi taki rozgadany, często do siebie mówił porucznik Grunwald. Panowie nie zwracają specjalnie na niego uwagę, chodził sobie w piżamie, trzymał ręce w kieszeni, a w kieszeni była broń. I w pewnym momencie mówi, dobra, no to muszę wyjść na zewnątrz, wychodzi z jadalni, godzina 9:30, pada strzał, jęk. Panowie, trzech oficerów wybiegają zobaczyć, co się dzieje. W kałuży krwi leży młody porucznik Grunwald, obok niego broń. No i co się stało? Przede wszystkim najpierw Grzychoń biegnie, próbuje ocucić go kieliszkiem wina. Jeden z oficerów mówi, że jednak nie, to wodą powinien to zrobić. Drugi szybko próbuje kontaktować się z policją, nie idzie się dodzwonić, wybiega na ulicę. W konsekwencji młody porucznik nie żyje, Grzychoń załamany, no bo w końcu to był jego najprawdopodobniej bliski przyjaciel, a przede wszystkim współlokator. Policja, która niemiecka, która gdańska w zasadzie, która przybyła na miejsce, stwierdziła, no, że jeżeli są w mieszkaniu polskiego oficera, to nie jest zwykłe, nietuzinkowe śledztwo. Proszą przełożonych, policja gdańska tworzy specjalną komisję, która prowadzi śledztwo. Również został poinformowany, że on informuje Wydział Wojskowy Komisariatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej, ponieważ doszło do śmierci w mieszkaniu oficera. Zostaje poinformowana również żandarmeria wojskowa w Gdyni i tutaj osobą, która prowadziła śledztwo, to był kapitan Ogarek, który niezwłocznie przyjeżdża na miejsce. W relacjach mamy napisane, że przyjechał, więc trochę czasu mu to zajęło. Cały czas ciało młodego porucznika Grunwalda leżało w nienaruszonej pozycji. Sporządzono dokumentację i zarówno komisja Policji Gdańskiej stwierdziła, że to był wypadek, nieszczęśliwy wypadek. To samo stwierdził również w wyniku śledztwa wspomniany przeze mnie kapitan Ogarek. Tam była taka opinia, że ten nieszczęśliwy wypadek został spowodowany albo podślizgnięciem się Grunwalda, albo wplątał mu się między nogi pies, z którym się często bawił. Trzymając ręce w kieszeni, próbował utrzymać pozycję, równowagę, wyciągnął energicznie ręce z kieszeni, wypadł pistolet i nieszczęśliwie strzelił właśnie w twarz pod nasadę nosa, przebijając mózg, zatrzymując się, pocisk zatrzymał się w tylnej części czaszki. Co jest istotne, kapitan Ogarek nie zauważył, żeby to był strzał oddawany z bliska, tylko z jakiejś znacznej odległości, więc wykluczył całkowicie śmierć samobójczą, a właśnie tak jak mówię, w wyniku i pewnie przesłuchań wyszło, że jest to nieszczęśliwy wypadek. Tutaj chciałbym dodać, bo tak podkreślałem cały czas tego ordynansa. Ordynansa nie było w tym momencie, a po wojnie, w latach 50., kiedy był przesłuchiwany przez bezpiekę, to on właśnie tak jakby na nowo rozpętał temat, stwierdził, że Grzychoń zabił swojego kompana. Tylko znowuż, wiemy, co to były za czasy i bardzo często używano wówczas stwierdzeń, często ratujących siebie albo po prostu odsuwając od siebie jakieś takie tam różne sprawy.
To i bardzo ważny jest ten pistolet. Browning Baby miał to do siebie, że miał bardzo słabe zabezpieczenia. I to było naturalne, zwłaszcza w pierwszych seriach, że jeżeli on upadał, to on strzelał. Więc to jest bardzo ważna poszlaka, że tak właśnie było. Mamy porucznika, mamy poślizgnięcie się, mamy psa, mamy pistolet, który po uderzeniu wybucha, no wyjątkowo nieszczęśliwie. Ale co chcę powiedzieć? Otóż to, co powiedział po wojnie ordynans Żychonia, niezależnie od tego, że na pewno Niemcy, gdyby mogli tylko udowodnić, że Żychoń tutaj był winien, zrobiliby to na 250%, ale no nie było jak, więc jesteśmy pewni, że tak nie było. Natomiast w ślad za tymi zeznaniami powojennymi poszła rodzina pana porucznika Grunwalda. Rodzina, która pochowała go w Worochcie, w grobie, który dzisiaj nie istnieje, bo jest na granicy polsko-ukraińskiej. Rodzina do dzisiaj nie jest do końca przekonana, że to był właśnie ten Browning Baby. Oni trochę wierzą w to, że tam się stało coś innego i tak naprawdę to przez to, że tak było, to myśmy na tą historię trafili. To jest taki jeden z tych niesamowitych momentów, bo trochę wcześniej zajmowaliśmy się kamienicą przy Grunwaldzkiej, w której właśnie to wszystko się wydarzyło, w której mieszkał Jan Henryk Żychoń. W 2015 roku opisaliśmy jej historię, przypisaliśmy do niej pana kapitana Żychonia. Potem w roku 2022 obiekt został wpisany do rejestru zabytków i pewnego dnia otwierają się drzwi i wchodzi bardzo przystojny mężczyzna, prosty, rasowy, wyprostowany. Ja mówię, gdzieś widziałem tą twarz. To była twarz porucznika Grunwalda. I ten człowiek mówi, jestem stryjecznym prawnukiem porucznika Grunwalda i my w rodzinie nie wierzymy, że tak było. Dobrze, gdyby się panowie tą sprawą zajęli. No i tak to się wszystko potem potoczyło.
Zaraz po samym wypadku, no bo sprawa była dosyć medialna, zajęła się prasa tym. Rozpisywano i to właśnie to, co mówimy, niemiecka prasa próbowała z tego zrobić wielką aferę, a więc pisano, że polski oficer w pijackim amoku zamordował swojego przyjaciela. Bądź też mówiono o śmierci samobójczej, że zakochany młody porucznik strzelił sobie w głowę w wyniku nieszczęśliwej miłości. Troszeczkę tutaj jakby takiego znaku zapytania daje samo oświadczenie komisariatu generalnego, który mimo wszystko, że ma przed sobą wyniki śledztwa mówiące o tym, kiedy to się stało, jak się stało i gdzie to się stało, to daje taką prasową informację, że wszystko zdarzyło się w momencie, kiedy młody porucznik wstawał z łóżka, wypadła broń i ona wystrzeliła. Dlaczego tak było? Tego niestety nie wiemy. Ale do dnia dzisiejszego, czy do czasu ukazania naszego artykułu, właśnie ta wersja funkcjonowała w literaturze. My mówimy na podstawie dokumentów, że było to troszeczkę inaczej.
No i właśnie ten członek rodziny, który do nas przyszedł, też zresztą oficer, żołnierz, to jest taki, można powiedzieć, drugi mocny akcent, jeżeli chodzi o naszą przygodę z tą kamienicą przy Grunwaldzkiej, która cały czas, mimo wpisu do rejestru, czeka na lepszy los. A my mamy nadzieję, że ten trzeci odcinek to będzie ten moment, kiedy będziemy mieli tą satysfakcję, kiedy zobaczymy, że ona zaczyna być remontowana, że nie będzie taka samotna, opuszczona, nie będzie straszyć w centrum coraz bardziej interesującego i piękniejszego Wrzeszcza. I tak naprawdę do 3 razy sztuka ten trzeci odcinek będzie dla nas największą nagrodą. Jan Henryk Żychoń, ja myślę, że to jest postać nietuzinkowa, postać, która potrafiła się bawić, wokół którego było wiele pięknych kobiet. Postać, która korzystała z uroków życia również dzięki rodzinie żony, która była kobietą bardzo, ale to bardzo dobrze sytuowaną. Człowiek, który według naszych ustaleń już sprzed 10 lat, czas leci, jeździł sobie pomiędzy Bydgoszczą a Gdańskiem luksusowym roadsterem białym, brytyjskim marki Riley, który wtedy mógł wywoływać absolutną zazdrość środowiska, bo to była taka maszyna, którą dzisiaj można by porównać do jakiegoś, prawda, otwartego sportowego auta za około 300-400 tysięcy złotych, więc, no więc było czego zazdrościć. Postać, która wiedziała, jak się bawić, potrafiła się bawić kilka dni, a zupełnie naturalnym było, że bawili się do białego rana. Ale czy taka wyjątkowa, gdy popatrzymy sobie na biografię wielu wybitnych polskich oficerów przedwojennych, oni właśnie tak żyli. No może nie mieli tak, aż tak dobrych samochodów, ale mieli samochody, mieli ładne mieszkania, potrafili się bawić, byli duszami towarzystwa. Bez nich nie odbywały się większe rauty, bale czy przyjęcia w takim czy innym mieście. Taką postacią był choćby admirał Józef Unruk, rozpoznawalny w każdym kącie wybrzeża, który też bywał, też nadawał ton razem z małżonką życiu towarzyskiemu przedwojennej Gdyni. No i oni wszyscy, potem mamy ten, prawda, to nagłe cięcie w roku 1939, bardzo różne losy, tragiczne. Jedni ginęli, natomiast tym, którym się udało przeżyć, potem wszystko budowali od nowa i tutaj też te historie są niejednoznaczne, no bo rzeczywiście Rzychonia już nie ma. Ale jego koledzy z branży cały czas są i wiedzą o tym, że wszystko się zmieniło i trzeba w jakiś sposób poukładać sobie to życie na nowo. I taki Zumbach, nie wiadomo dla kogo, wozi zegarki i lewe funty. Taki admirał Unruk dowodzi dziwną flotyllą statków na Morzu Śródziemnym, na które według przekazów trafiają Żydzi ewakuowani z Europy Wschodniej, których wozi do Ziemi Świętej. I potem ten Unruk, na szczęście z małżonką i z synem, którzy przetrwali wojnę, który wychodzi z obozu jenieckiego z niczym. Który potem przez chwilę jest w marynarce wojennej, ale potem się z niej zwalnia. Tenże Unruk kupuje sobie piękny pałac we Francji, w którym otwiera ośrodek, taki dom starców, dom weterana, który prowadzi, który jest jego źródłem utrzymania, który otrzymuje dotacje i w którym umiera. Także te historie są historiami fantastycznymi, nie tylko oficerów wywiadu, ale ludzi również związanych, powiązanych z wywiadem i z oficerami wywiadu. Są to historie, i to nie są takie historie proste, one zawsze mają ten znak zapytania i to w tym wszystkim jest chyba najbardziej fascynujące.
Audycja powstała na podstawie artykułu doktora Bartosza Gądka i doktora Artura Jędrzejewskiego.
W roczniku gdańskim, wydawanym przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe, to jest o tyle istotne, że to jest towarzystwo, które jest jedynym towarzystwem naukowym polskim funkcjonującym w Gdańsku od przedwojny.
Daniel Wojciechowski, do usłyszenia.